Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Tegoż wieczora pan prezes Dyzma był na fajfie u księstwa Rostockich, w pierwszym salonie nie tylko w stolicy, lecz i całego kraju. Z tego powodu Nikodem chciał nawet nałożyć frak, żeby było uroczyście i bardziej elegancko, ponieważ zaś Bonton wyraźnie nakazywał smoking, na wszelki wypadek zadzwonił do Krzepickiego i za jego radą zrezygnował z fraka. Woźny bankowy Ignacy, pełniący jednocześnie funkcję lokaja pana prezesa, otwierając przed nim drzwi, oświadczył: jaśnie pan prezes wygląda niczym Valentino. Dobrze, co? Wszystkie kobiety trup, uderzył się w piersi Ignacy. To dodało Dyzmie pewności siebie. W istocie miał dużą tremę. Co innego ministrowie, czy tam pani Przełęska, a co innego prawdziwa wielka arystokracja. Kiedyś jeszcze w Łyskowie wyobrażał sobie książąt i hrabiów tak, jak ich poznał w najpiękniejszej powieści na świecie, w Trędowatej. Nawet śniło mu się raz, że sam jest ordynatem Michorowskim i jako taki zdobywa względy młodszej panny Boczkówny, córki tego samego łajdaka Boczka. Od czasu jednak pobytu w Koborowie i zawarcia znajomości z tym zwariowanym hrabią nabrał obawy, że wszyscy arystokraci będą go traktowali na sposób ponimirskiego. To wstrzymało go nawet na czas dłuższy przed przebywaniem w domach arystokratycznych, które go zapraszały. Ograniczał się do rzucania kart wizytowych i dopiero wieczór dzisiejszy miał być pierwszą próbą. Pocieszał się myślą, że w salonie księcia Rostockiego od razu znajdzie oparcie o Jaszuńskiego i Waredę. Istotnie, już w sieni ujrzał tego ostatniego, oddającego garderobę służbie. Przywitał się serdecznie i razem weszli po szerokich marmurowych schodach na pierwsze piętro, gdzie już było kilkanaście osób. Tuż przy progu stał książę Tomasz, wysoki i smagły, brunet o siwiejących włosach. Rozmawiał z dwoma panami po niemiecku. Uważasz, Nikuś, poinformował Wareda, ten myszkowaty mały to baron Reinz, dyplomata berliński, rekordzista samochodowy, wiesz? Oho, a ten drugi? Hrabia Hieronim Koniec Polski. Wygląda jak burłak z nadwołgi, ale podobno jego matka nie dokończył, gdyż w tej chwili książę Tomasz spostrzegł Dyzmę i przeprosiwszy towarzyszy, zbliżył się ku nowo przybywającym. Witam, witam, nareszcie pan prezes był łaskaw. Kiedyż, pułkowniku, ujrzymy pana w generalskich szlifach? Proszę, panowie pozwolą. Ruchem ręki skierował ich na prawo i przedstawił tamtym Dyzmę. Pułkownik znał obu od dawna. Mówiono po niemiecku. Książę podniósł pod niebiosa geniusz gospodarczy Dyzmy i raz po raz nazywał go Napoleonem ekonomicznym, na co dyplomata uprzejmie kiwał głową, a hrabia Koniec Polski przytakiwał żarliwie. Nagle z kanapy powstała wysoka i niezwykle szczupła dama. Książę przerwał swój wywód i wziął Dyzmę pod rękę. Pozwoli pan prezes, że go przedstawię mojej żonie? Od dawna pragnęła pana poznać. Wyprowadził go na spotkanie chudej damy, mogącej liczyć równie dobrze lat 25, jak i 40. Uśmiechnęła się już z daleka i nim książę zdążył wymienić nazwisko Nikodema, zawołała: ależ wiem, wiem, już mi powiedziano. Witam pana, panie prezesie. Jakże się cieszę, że nareszcie mam możliwość podania ręki człowiekowi, który uratował egzystencję rdzenia narodu, jakim jest ziemiaństwo. Wyciągnęła ku Dyzmie szeroką, brzydką rękę z małym, skromnym pierścionkiem. Rolnictwo, rolnictwo, lekko poprawił książę. Czyż to nie jest synonim? Uśmiechnęła się księżna do Nikodema. Przepraszam państwa, skłonił się jej mąż, ale mam obowiązki gospodarza. Czy zechce pan być przedstawiony hrabinie Koniec Polskiej? To pańska wielbicielka. Chociaż wychowała się w Wiedniu i bardzo źle mówi po polsku, żywo się interesuje naszymi sprawami. A propos, woli pan mówić po niemiecku czy angielsku?
Wolę po polsku.
A, to bardzo patriotyczne, rozumiem pana. Można poznać języki obce, by zaznajomić się bezpośrednio z literaturą obcą, ale przecie najwyżej cenić swój własny. Na przykład Jean Ogiński. Zna pan Ogińskiego? Bardzo mało. No tak, przyznaję, że to trochę dziwak, lecz kto wie, czy nie stanie się jednym z zasłużonych dla ojczyzny dzięki temu odkryciu. Mianowicie lansuje on hasło: mówmy z cudzoziemcami jedynie po polsku. To ładnie, prawda? Bo istotnie, dlaczego w Paryżu czy w Londynie my musimy używać ich języka? Niechże i oni, bawiąc u nas, używają naszego. To prawda, tylko oni nie umieją. Ach, rozumiem. Teoria bankrutuje w praktyce. To też ma prezes rację, że Jean Ogiński jest dziwakiem. Zbliżali się do kącika, gdzie 7 czy 8 osób, przeważnie panie, prowadziło ożywioną rozmowę. Pozwólcie państwo, powiedziała księżna po francusku, że wam przedstawię prezesa Dyzmę. Panowie wstali i wymawiając swe nazwiska mocno ściskali ręce Nikodema. Pani Lala Koniec Polska zaszczebiotała coś uprzejmego po niemiecku. Jakiś sztywny pan w monoklu wypowiedział, cedząc słowa, zdanie angielskie, z którego Nikodem zrozumiał tylko swoje nazwisko, powtórzone dwukrotnie. Speszył się i chciał uciec, lecz księżna już znikła, a jemu podsunięto krzesło. Usiadł, nie było innego wyjścia i uśmiechnął się bezradnie. Zapanowała cisza i Dyzma pojął, że musi coś powiedzieć. Czuł w mózgu rozpaczliwą pustkę i złość, że zaatakowano go w trzech niezrozumiałych dlań językach. Chciał coś powiedzieć i nie mógł. Sytuację uratował tęgi, łysy jegomość siedzący obok hrabiny Koniec Polskiej, odezwawszy się. Zatem mamy możliwość sprawdzenia, że fama o małomówności pana prezesa nie jest legendą. Nareszcie coś po polsku wyrywało się Nikodemowi. Był tak podniecony beznadziejnością swej sytuacji, że mimo woli wypowiedział to, co zdawało mu się grzebie go do reszty. Towarzystwo roześmiało się i Dyzma ku swemu zdumieniu spostrzegł, że nie tylko nie popełnił gafy, lecz powiedział coś dowcipnego. Pan prezes jest wrogiem języków obcych? Zapytała młoda panna o wąskich ustach i brwiach tak wyskubanych, że wyglądały jak niteczki. Nie, bynajmniej, ochłonął Dyzma. Ja tylko uważam, że pan Ogiński ma rację. Trzeba znać języki obce dla literatury i dla zagranicy, a mówić po polsku. Aha, zawołała hrabina Koniec Polska. A gdy ktoś nie potrafi? Dyzma zastanowił się i odparł. To niech się nauczy. Brawo, brawo, rozległy się głosy. Tak się rozcina węzły gordyjskie, z przekonaniem zaopiniował krępy brunet w złotych binoklach. To ma ścisły związek z naszą godnością państwową. Sztywny pan w monoklu przechylił się do siwiejącej damy i powiedział niemal głośno. Szambelan jego świątobliwości znów nas poczęstuje mocarstwem. Przyszły hetman koronny. Wszyscy uśmiechnęli się, zaś krępy brunet zaoponował. Ordynacie, żartami tych kwestii nie zbywa się. Zawsze będę twierdził, że dwie drogi prowadzą do mocarstwowego rozwoju naszej kochanej ojczyzny. Podniesienie naszej godności i związki rodzinne z wielkimi rodami europejskimi. Dlatego cieszę się, że mamy dziś w naszym gronie męża stanu i człowieka czynu, który stał się moim poplecznikiem, albowiem mówił dalej, a tymczasem Nikodem, korzystając z tego, że pan w monoklu poczęstował go papierosem, zapytał. Dlaczego powiedział pan o tym panu, że tu przyszły hetman? Jak to prezes nie wie? To przecież poseł Laskownicki, ziemianin spod Krakowa. O, to nieszkodliwy snobizm. Uważa się za magnata, bo żonaty z baronowną von Lidemark. Idea myśli mocarstwowej, ciągnął Laskownicki, od wieków była pielęgnowana właśnie w naszej sferze. Nie zapominajmy, że Czarniecki przepłynął przez morze, że Żółkiewski zajął Moskwę, że Jan Warneńczyk zdobył Wiedeń. Wszystko to prawda, przerwał łysy hrabia, ale kochany przyjacielu, dziś mamy inne czasy. A cóż to szkodzi? Dawni karmazynowie przelewali swą błękitną krew w rubieżach, dziś my wewnątrz ojczyzny pozostaliśmy spadkobiercami idei mocarstwowej, niespożytą twierdzą, skarbnicą tej myśli. Zdaje się, powiedziała matowym głosem siwiejąca dama, że w naszej skarbnicy pozostała niestety tylko idea. Pan w monoklu, nazwany przed chwilą ordynatem, odparł z półukłonem w stronę Nikodema. Miejmy nadzieję, że wkrótce zapełni się bardziej konkretną treścią. Hrabina Koniec Polska z uroczym uśmiechem zwróciła się do Dyzmy. Ach, zagen zbyte, herr prezydent. Ach, pardon, może pan powie, jakże robi taki świetny pomysł.
Jaki pomysł?
No, ten genialny pomysł, ta aplikacja zbożowa. Nigdy nie widziałam ludzi, no.
Pomysłowych, zagadnął ordynat?
Mają ludzi w ekonomii, takich jak par exemple w muzyce Strawiński.
Aha, wyjaśnił łysy pan.
Pani Lali chodzi o twórców nowych prądów. Tak, potwierdziła. Jestem ciekawy, jak to się wymyśli.
Nikodem wzruszył ramionami. Całkiem prosto. Człowiek siądzie, pomyśli i wymyśli.
Dla ilustracji oparł na chwilę głowę na ręku. Wywołało to głośny śmiech całego towarzystwa. Pani w popielatej sukience, dotychczas milcząco obserwująca Dyzmę, skinęła głową. Pan prezesie jest naprawdę nadzwyczajny. Pański rodzaj humoru przypomina mi Bustera Keatona. Nieruchoma maska znakomicie podkreśla dowcip.
Pan jest złośliwy, robiąc nieco urażoną minkę, powiedziała hrabina Lala.
Ja pytała, czy tu trudno wymyślić coś, taki pomysł.
Nie, odparł Dyzma, całkiem łatwo, trzeba tylko mieć trochę do myślenia. Nie mógł sobie przypomnieć, czy w słowniku wyrazów obcych nazywało się to inwencją czy intencją. Na wszelki wypadek zakończył. Mieć trochę intencji. Znowu rozległ się śmiech, a siwiejąca dama zawołała do zbliżającej się pani domu.
Janetto, twój prezes jest czarujący.
No i co za esprit d'apropos, dorzuciła młoda panna ze skalpowanymi brwiami. Księżna była uszczęśliwiona. Wprawdzie Dyzma nie zrobił takiej furory, jak sprowadzony na poprzedni fajf podobno autentyczny kuzyn Alain Gerbulta, jednak i dziś wszyscy byli zadowoleni z atrakcji. Świadczyło o tym wciąż rosnące koło osób, które otoczyło Nikodema. Między innymi Dyzma przywitał się ze szczupłą starą damą, którą spotkał dawniej na brydżu u pani Przełęskiej. Była to baronowa Lesner, przed którą pani Przełęska widocznie nie miała wielu tajemnic, gdyż ta zapytała z miejsca Dyzmę, czy nie wie, jak się ma ten biedny Georges Ponimirski. Dziękuję, nie zgorzej. Ach, to pan zna Ponimirskiego, zainteresowała się panna bez brwi. Jeszcze jak, odparł, to mój kolega z Oksfordu. Zaczęła się rozmowa o rodzinie Ponimirskich, którą wszyscy tu dobrze znali. W pewnym momencie zabrał głos poseł Laskownicki. Co za straszna tragedia tego domu. Wydali córkę za jakiegoś lichwiarza. Jak on się nazywa? Kunicki, podpowiedział Nikodem. Straszne, ciągnął poseł. Niedobrane związki małżeńskie ograbiają naszą sferę z... Panie pośle, przerwała księżna. Przepraszam, że przerywam, ale chciałam zapytać, a gdy zbliżył się do niej, dodała szeptem. Niech pan uważa, prezes Dyzma jest, zdaje się, spokrewnionym z Ponimirskimi. Tymczasem mówiono o pani Przełęskiej. Baronowa utrzymywała, że pani Przełęska na pewno przekroczyła 50, natomiast ordynat twierdził, że nie doszła do 45. Nikodem uważał, że stosowne sprostować. Pani Przełęska ma 32 lata. Wszyscy ze zdumieniem nań spojrzeli, zaś łysy hrabia zapytał. Skądże pan to wie, panie prezesie? Czy to nie za mało czasami? Co znowu, obruszył się Dyzma. Wiem z całą dokładnością. Mówiła mi o tym sama pani Przełęska. Powiedział to w najlepszej wierze i zdumiał się, że wszyscy znowu wybuchnęli śmiechem, a pani Koniec Polska po raz 10 powtórzyła, że jest sloszliwy. Pomimo znacznego otrzaskania się w tym towarzystwie, Dyzma uczuł wielką ulgę, gdy spostrzegł Jaszuńskiego. Przeprosił wszystkich i poszedł ku niemu. Po chwili obaj stali we framudze okna. Jaszuński opowiadał jakąś anegdotę. Niezwykły człowiek, rzekł poseł Laskownicki. Z kim on tam rozmawia? Zapytała siwiejąca dama. Ach tak, ten prezes Dyzma. Widać, że nawet prowadząc lekką konwersację, waży w głowie poważne sprawy. Bardzo ciekawy typ. Typ męża stanu, apodyktycznie zakończył poseł. Wcale interesujący, dorzuciła panna bez brwi. Czy on rzeczywiście wywodzi się z baronów kurlandzkich? Zapytała siwiejąca dama. O tak, potwierdził Laskownicki, mający ambicje heraldyka. Z całą pewnością. Zupełnie komifo, zakończyła księżna. Nikodem wcześnie wrócił do domu i położył się do łóżka. Początkowo rozważał swoje sukcesy z przyjęcia u księstwa Rostockich. Poznał całą najwyższą arystokrację, która przyjmowała go z uznaniem. Otrzymał kilka zaproszeń na różne daty. Miał je zanotować w pularesie, gdyż postanowił bywać w jak największej ilości domów. Zaszkodzić to nie może, a pomóc może. W gruncie rzeczy nie nabrał wygórowanego zdania o arystokracji. Głupki, myślał. Dość im byle co powiedzieć, a już zachwycają się, jakby człowiek Amerykę odkrył. Nie znaczyło to, by zdecydował się na zmianę taktyki, której zawdzięczał famę niezwykle małomównego. Rozmyślania na te tematy wybiły go ze snu. Przewracał się z boku na bok, palił papierosy jeden po drugim i wreszcie zapalił światło. Przyszła mu na myśl, czy by nie przejrzeć listów Niny. Miał ich 3 duże paczki, prawie wszystkie nieotwarte. Położył się znowu i zaczął je czytać. Powtarzało się w nich to samo. Miłość, tęsknota, nadzieje, prośby o przyjazd, no i wszędzie długie wywody psychologiczne. Były tak nudne, że po kilkunastu minutach rzucił je na podłogę i znowu zgasił światło. Myślał o kobietach, jakie spotkał w życiu. Nie było ich wiele i musiał w duchu przyznać, że żadna z nich nie zajęła mu tyle czasu i myśli, co Nina. Wspominał o Mańce z Łódzkiej. Pewno już całkiem zeszła na psy, a może i do książeczki się dochrapała. W gruncie rzeczy szkoda dziewczyny. Co by też powiedziała, gdyby dowiedziała się, że ich były sublokator jest teraz takim grubym fiszem? Otworzyłaby gębę od ucha do ucha. Bo z tych pań, co spotkał w salonie u księcia Rostockiego, no i te leciały na mnie, ale prawdę powiedziawszy, nie wiedziałbym, co z taką robić. Chociaż wszystkie jednakie. Byle zdrowy chłop, jak się patrzy, każdej da radę.